Piotr Król realizuje nasz dzisiejszy program. Będziemy z Państwem do północy. Ewa Dados przed mikrofonem i oczywiście nasz dzisiejszy nocny gość w licencji na życie, ojciec Filip Buczyński.
Witam tych z Was, drodzy Państwo, którzy właśnie włączyli odbiornik.
I dołączyli do nas.
I dołączyli do nas.
Tej nocy. Tej nocy w tydzień przedświąteczny, Wielki Poniedziałek. Ja chciałabym Cię prosić o to, abyś spojrzał na ten Wielki Tydzień i na swoją drogę, bo nawiązując do naszej rozmowy z pierwszej części programu, o tę licencję Twoją osobistą, o Twoje wybory.
Tutaj
z psychologicznego punktu widzenia...
Mam pewną zagwozdkę.
Nie wiem, czy mogę.
Ja myślę sobie, oczywiście, że możesz, Ewo. Mam pewną zagwozdkę, szanowni państwo, bo to jest trochę tak, że za dużo doświadczyłem takich sytuacji, w której, że tak powiem metaforycznie, Pan Bóg wyciągnął palec i mówił nie, inaczej będzie.
Mhm.
Inaczej będzie.
My też doświadczamy pewnie takich sytuacji. Być może inaczej twoja będzie. Opowieść będzie jakąś podpowiedzią
najpierw
dla wielu.
Najpierw wizja, żeby studiować historię. Nie, inaczej będzie. Potem wizja, żeby założyć rodzinę. Nie, inaczej będzie. Potem jak już piszę magisterium z religioznawstwa, z islamu, z kultury, z księgi islamu, z Koranu. No i marzę o tym, żeby studiować właśnie religioznawstwo, bo było to, jest to bliskie mojemu
sercu.
Fascynowało
się.
Fascynowało mnie. I wszystko szło na dobrej drodze. Już mój prowincja powiedział, jak najbardziej oczywiście, jak Filip ma takie życzenie, no przyda nam się religioznawstwo, bo też jest taki przedmiot przecież w seminarium. No i nagle ten, który rok wcześniej poszedł na psychologię, musi wrócić. Już nie wnikam w powody, bo nie one są tu najważniejsze, ale
musi wrócić.
Bo
jesteś w zakonie.
A ja jestem w zakonie. I nagle... Jadę na zastępstwo do Paczkowa, Paczków, Nysa, Śląsko-Polski.
Tam.
I dzwoni do mnie mój prowincjał. I ja przekonany jestem, że ta nasza trójka, która już ma zaklepane studia na KUL-u, i ja jeden na filologię, drugi na klasyczną, drugi na muzykologię, a ja na właśnie religioznawstwo. Studia już na bazie magistra teologii, czyli już specjalistyczne, do doktoratu. I dzwoni do mnie mój przełożony i mówi tak, no to Filipie, no jak ci tam na tym zastępstwie? Ja mówię, cudownie, no proboszcz sobie odpoczywa, a ja tutaj dorabiam za proboszcza. No wiem, Filipie, no bo wiesz, mieliśmy tutaj kapitułę naszą, spotkał się zarząd prowincji, no i tutaj były takie drobne korekty, no i chciałem ci powiedzieć, że idziesz na studia, ja mówię, wiem, już ojciec prowincja mi wcześniej mówił, że to religioznawstwo. On mówi, no właśnie, Filipie, potrzebny nam jest psycholog. I podjęliśmy decyzję, że będziesz studiował psychologię. Powiem Państwu, że psychologia to był ostatni kierunek, którym najmniej umiłowany przedmiot z całego seminarium, a były różne na swój sposób umiłowane i nieumiłowane. Psychologia to była jedna wielka dla mnie tortura, bo się uczyć budowa oka, ucha, fizjologii, anatomii, genetyki, to było w ogóle pytanie, po co księdzu taka wiedza?
Totalne zaskoczenie.
I teraz nagle mi mówi mój prowincjał, że idziesz na KUL na psychologię, bo jesteś potrzebny potem jako wykładowca. Wszystko we mnie się burzyło, ale no prowincjałom się nie odmawia.
Śluby posłuszeństwa.
No i teraz, proszę Państwa, kolejny zakręt pod tytułem szybko kończę studia i wracam do seminarium, żeby być takim mistrzem na klerykacie, czyli wychowawcą. O, tak to będzie bardziej czytelne. I nagle ówczesny rektor Wielgus pisze do mojego prowincjała, że pani profesor Maria Braun-Gałkowska, już świętej pamięci, moja szefowa, czyli katedra psychologii rodziny i wychowawczej, jest żywo zainteresowana, żeby ten Filip został jako pracownik naukowy. I znowu rektorowi się nie odmawia i mój prowincjał mówi, zostajesz w Lublinie. Nie ma to tamto. No i teraz się dzieje jeszcze coś jeszcze bardziej dziwnego, gdzie pojawia się ten wolontariat. Na krótko, no jak już jestem tym kapłanem, studentem, coś trzeba robić, poza tym, że jak się uczy, no to pójdę tam, gdzie mogę być przydatny, czyli na onkologię dziecięcą.
Czyli ten czynisz wolontariat. Dobro, wolontariat.
Czyli takie, no właśnie, duszpasterstwo, co tydzień msza, spowiadanie i cała reszta, no ale potem zaraz wracam do Wrocławia.
No przecież.
Bo tam są przecież studenci. A tu nagle moja szefowa mówi tak, Filip, ty już masz magisterium z teologii, to po co to będziesz drugie magisterium robił? Rób przykład doktorat z psychologii, bo już ten tytuł naukowy osiągnąłeś. A ja mówię, no ale no to już zostaniesz, tu będziesz pracował, skoro rektor cię poprosił, a twój przełożony dał błogosławieństwo. I będziesz pracownik, pójdziesz w te wyżyny nauki polskiej jako psycholog. Więc ja to tak sobie dość sceptycznie do tego podchodziłem, bo nie po to dawałem się święcić. Ale myślę, zobaczyłem, Panie Boże, co ty zaplanujesz. A potem za parę lat przychodzę do pani profesor Marii Bramugałkowskiej i mówię tak, Isiu, bo tak żeśmy byli po imieniu, Isiu, odchodzę z kulu. Bo nagle się pojawiło hospicjum. I nie dlatego się pojawiło, że było to moją pasją, tylko że dzieci, z którymi byłem na onkologii, którym pomagałem przez parę lat, one powiedziały, że to musi być. Rodzice mówią, że musi być pomoc, bo trzeba spełnić marzenia dziecka, które chce, umierające dziecko, które chce być w domu. I to no mówię o takich zakrętach. O takich zakrętach,
takich których, punktach zwrotnych.
Dokładnie. Gdzie,
na które ty właściwie nie miałeś wpływu.
Pytanie, moja licencja na życie.
Nie tak, wpływ miałeś, przepraszam, że wejdę w słowo, znaczy, ale nie wymyśliłeś tego scenariusza.
Tak, no aktem woli musiałem się skłonić. Natomiast oczywiście to jest tak, że skłaniam się ku czemuś, co odkrywam jako wartość.
I wtedy.
Choć, Bożeż ty mój, wartości wokół nas jest cała masa, bo można...
Można wybierać.
Tak, można wybierać, a tutaj nagle pojawia się jakaś niteczka, dróżka, która jest takim dookreśleniem. I oczywiście troszkę dotykamy tematu powołania. Pamiętam swego czasu matka Teresa z Kalkuty opowiadała, jak to przyszedł do niej młody neopresbiter. Klęknął przed nią i powiedział, pobłogosław mi, matko Tereso. Ona mówi, chodź, najpierw ty mi pobłogosław, bo ty jest kapłan. I ona mi przyjęła to błogosławieństwo, ale potem była taka refleksja. On się jej zapytał, matko, właśnie jestem wyświęcony, realizuję powołanie. Ona mówi, powoli. I on tak nie bardzo wiedział, o co jej się rozchodzi. Ona mówi, słuchaj, w każdym powołaniu kapłańskim musisz znaleźć swoje powołanie. I on tak mówi, nie bardzo to rozumiał i ona go z tym zostawiła. Jak ja to czytałem, to myślę sobie, że to troszkę było właśnie, tak można byłoby to nazwać, że to takie odkrywanie w tym swoim kapłańskim zakonnym powołaniu swojego powołania. Jak ktoś się mnie pyta, którą ścieżką mam iść, obojętnie czy zawodową, czy zakonną, czy kapłańską, no to ja mówię, może to jest takie łatwe i proste, no bo za nikogo nie podejmuję decyzji. Dobrze jest znaleźć swoje miejsce, to swoje powołanie w powołaniu, jeśli to jest kapłaństwo, to swoje miejsce w życiu zawodowym, które się kocha i jeszcze się z tego żyje, swoje miejsce w jakiejś przestrzeni życia społecznego, publicznego, które się kocha i widzi się owoce tego oddziaływania, że to jest związane z pewnym wysiłkiem, ale to tak jest trochę pod prąd, bo z prądem to, jak to mówią, śnięte ryby płyną. A jest trochę pod prąd, bo wiemy, że po drodze będą wyzwania, trudy, upadki,
bariery.
Jakby natura ludzka stanie okoniem i teraz człowiek już wie, że nawet Pan Bóg czasami sobie z ludzką naturą nie jest w stanie poradzić. I nie myślę tutaj o ludzkiej naturze w kimś innym, bo myślę tu o sobie. Że to w nas też jest pewien proces, w którym dojrzewając mamy poczucie naszych kryzysów, naszej słabości, naszych wątpliwości, naszego przywracania sobie, powrotu, jakby to, jak to święty Franciszek mówił, trzeba wrócić do pierwotnej gorliwości. Bracia, zacznijmy od nowa, wróćmy do tego, co było na początku. Jak się wraca wciąż do tego, co było na początku, nagle się okazuje, że to, co robimy, dużo kosztuje, jest wartościowe, nadaje sens życia, daje poczucie tej spójności, żeby nie używać koherencji przed północą, bo o tym samym mówię. I wtedy myślę sobie, że to... A jeszcze do tego wszystkiego prawo do świętowania. Tak. Jak sobie, szanowni państwo, analizujemy strukturę bajki, struktura bajki powstała ze struktury życia człowieka. No zawsze jest główny bohater.
Tak, zawsze jest ten początek.
Ten główny bohater nagle stoi wobec wielkiego wyzwania, z którym sobie nie może poradzić. No i co się wtedy dzieje? Nagle pojawia się mądra sowa, stare drzewo. Pojawia się jakaś siła, która pomaga. Nie pomaga rozwiązać problem, ale wspiera. Główny bohater rozwiązuje problemy, ale ona wspiera. Przywraca mu wiarę w siebie.
Z tą mocą.
Tak. Sama jej obecność przywraca zasadność podjęcia trudu i wysiłku, żeby coś osiągnąć. Co się potem dzieje? Osiąga się ten cel. A co jest na samym końcu? I żyli długo i szczęśliwie. Świętowanie. I myślę sobie, ja to też czasami mówię w poradni, szczególnie tym ludziom, którzy mówią, że jak już wejdę na szczyt i osiągnę to Mount Everest, popatrzę na chwilę, szybko zejdę i szukam następny szczyt. Ja mówię, ale a gdzie świętowanie na górze? Mm. Nie, bo to trzeba szybko schodzić. No, oczywiście mówię przez analogię, że jak się osiąga pewne cele, które były związane ze zmęczeniem, gdzie nawet trudno nacieszyć się tym sukcesem, to trzeba dać sobie chwilę odpoczynku i potem świętować. Sprowadzić przyjaciół, znajomych, zorganizować coś w takim zakresie, jak to zrobiła ta kobitka, co tą jedną drachmę znalazła. Zaprosiła koleżanki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Cieszę się ze mną, bo muszę odnaleźć sens i wartość świętowania po osiągnięciu jakiegoś celu. Jak tego nie ma, to powiem państwu, że nie ma chyba tego najważniejszego, bo wspomnienie świętowania jest także zasobem, impulsem do tego, żeby wziąć się za kolejne wyzwanie, ucząc się na błędach osiągania tego poprzedniego celu, a czasami jednym z tych błędów jest to, co ja bym nazwał międzyczas. Jeżeli mnie wychowywano jako psychoterapeutę, że po to masz sesję 52 do 55 minut, żebyś miał 5 minut dla siebie. To jest twój międzyczas. I wtedy jest pyszna kawka, wtedy jest jakieś ciasteczko, wtedy jest wygodny fotel.
I wtedy jest ta samotność sam ze sobą.
Wtedy jest tak, wtedy zanim się wezmę za to, co drugie, to tu jest ten moment ciszy,
czynność.
Takiego odpływu tego, co było doświadczeniem tamtego wydarzenia, tej sytuacji. I teraz odkrywania w sobie tej refleksji, ciszy, spokoju, otwarcia na to, co będzie nowe, może będzie wyzwaniem, ale jest we mnie nowa energia. Teraz otwieram kolejną czystą kartkę.
I zaczynam od początku, dawno temu.
Tak,